Przeczytamy historię, którą w sumie po teraz po Wielkanocy próbuję studiować i przekazywać nam wszystkim i samemu sobie tematy, które właśnie się wydarzyły po Wielkanocy. Dlatego, że często ten czas, okres, który jest przed Wielkanocą, tak, prowadzi nas do Wielkanocy. Ludzie myślą dużo o zmartwychwstaniu Chrystusa, o tym, co On zrobił w życiu ludzi. A zaraz po zmartwychwstaniu, po Wielkanocy, ludzie już myślą o innych rzeczach i im jest troszeczkę gorzej czy ciężej pomyśleć dalej o tym, co Chrystus dla nas zrobił. Dlatego, że Wielkanoc powinniśmy obchodzić co tydzień, tak? Gdzie co tydzień? Codziennie pamiętać o tym, co Chrystus dla nas uczynił i co Chrystus dla nas zrobił. Amen? Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na bardzo ciekawą historię, która wydarzyła się. I to jest kolejny raz, kiedy widzimy, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się uczniom. Ukazał się innym ludziom również. I widzimy tutaj, że właśnie to było po Jego zmartwychwstaniu i może to nie było takie dramatyczne, jak kiedy kobiety, tak, przybiegły z grobowca i oznajmiały wszystkim: słuchajcie, grobowiec jest pusty, Chrystus zmartwychwstał, nie ma Jego tam. Może to nie jest aż tak ekscytujące, niemniej jednak jest to bardzo ważne i ekscytujące, dlatego że Jezus tutaj czyni i robi coś niesamowitego w życiu człowieka, który gdzieś tam zaczął się wycofywać z tego pójścia za Chrystusem. I jest to ciekawe, dlatego że tym człowiekiem był Piotr. Słyszeliście wiele rzeczy na temat Piotra. Słyszeliście, że Piotr miał charakter taki porywczy, tak? Najpierw zrobił coś, a później myślał, co on to zrobił. Najpierw powiedział coś, a później umysł i rozum, serce doszło do tego, co on powiedział. I sobie myśli: ojej, co to ja takiego powiedziałem? Czy znacie takich ludzi? Porywczy, który coś powie i nagle się zastanawia: no ale przecież lepiej mi było przemilczeć, nic nie powiedzieć, zastanowić się i dopiero później otworzyć swoje usta i coś powiedzieć. Więc Piotr był właśnie takim człowiekiem. Zrobił coś, a później się zastanowił. A później w sumie musiał odplątywać to, co powiedział. Więc przeczytajmy tą historię. Jest to spotkanie nad jeziorem i czytamy tak. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby. A oni mu na to: my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak Go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę: chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli: nie. Wówczas Jezus zawołał: zarzućcie sieci z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra, to Pan. A gdy Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, bo był rozebrany jak do pracy i skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc sieć z rybami, byli bowiem niedaleko od brzegu, około 100 metrów. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z ułożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich: przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. Ciekawe, że nawet jest numer, ile tych wielkich ryb było. Było ich 153. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby, sieć się nie porwała. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus, a żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im podobnie rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Werset 15, na tym chciałbym zbudować i bazować nasze dzisiaj rozważanie. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że Pan zapytał go po raz trzeci, czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzałeś, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał bardzo ważne słowa: chodź za mną. Jezus mówi do Piotra: chodź za mną. Więc jest to bardzo ciekawa tutaj historia. A charakteryzuje się tutaj tym, że są dwie główne postacie. Te postacie to jest Piotr i to jest Jezus. Byli również inni uczniowie, ale podkreślone te postacie są właśnie Piotr i Jezus. Więc jeżeli chwilkę możemy porozmawiać na temat Piotra, zastanowić się nad tym, kim był i co robił, i co o nim wiemy w tym momencie w jego życiu. Widzimy, że jest tutaj, przyjmuje taką rolę, tak jakby ucznia, który się wycofuje troszeczkę. Czytamy potem: Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim i jest tutaj właśnie wymieniony. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz i inni. Więc Piotr był zawsze człowiekiem, który gdzieś tam zawsze powiedział coś i później żałował. Może wiele razy, może nie zawsze, ale wiele razy żałował. Jego serce było zawsze takie rozpalone dla Pana Jezusa, dla tego, co i kim Pan Jezus był. Zawsze, może często powiedział coś i później żałował. Tutaj, nie wiem, czy pamiętacie, przy już ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus siedział z uczniami, Piotr był jednym z tych, którzy powiedział, że: Panie, nawet jeżeli oni Ciebie wszyscy zostawią, to ja co? To ja pójdę za Tobą. Ja zrobię dla Ciebie wszystko. Nawet bym swoim życiem zapłacił za Ciebie. Zrobię dla Ciebie wszystko. Więc Piotr jest tym, który właśnie, zauważmy, wypowiada to i na drugi dzień czy za dwa dni co się stało? To, co powiedział, gdzieś poszło w niepamięć. Jezus mówi: Piotrze, nie tak szybko. zobaczysz, że za niedługo się trzy razy mnie zaprzesz. Piotr mówi, Panie, nie ja, nie ja. Kiedy przyszli zaaresztować Jezusa, Piotr był tym, który co? Wyciągnął miecz i chciał bronić Jezusa. Uderzył. Odciął ucho komuś, jednemu z tych strażników i zrobił to tylko dlatego, żeby co? Żeby Jezus jego napomniał i powiedział, Piotrze, nie tędy droga. Nie musisz tego robić. Więc wyobraźmy sobie, jak się Piotr czuł. Piotr tutaj wypowiada słowa, Panie, ja za Tobą pójdę na śmierć, ja dla Ciebie wszystko zrobię. Panie, ja Ciebie będę bronić. I faktycznie zaczął bronić, a Chrystus mówi, Piotrze, nie tędy droga. To były ostatnie słowa, czy ostatnie takie momenty, które Piotr miał z Chrystusem. Później Chrystus idzie na śmierć, zostaje ukrzyżowany, a Piotr po tych wyniosłych słowach, po tych czynach takiego heroizmu, Panie, ja Ciebie będę bronić, robi co? Zapiera się Jezusa. Zapiera się Jezusa. I później Jezus zmarł, później zmartwychwstanie i Piotr o tym wszystkim wie, ale gdzieś tam, kochani, musi sobie z tym poradzić w swoim umyśle. Bo ostatnie słowa, ostatnie czyny, które gdzieś tam zrobił, były takie piękne, takie dobre, a później się zaparł Jezusa, kiedy tak naprawdę rzeczy były ważne i kiedy ta młoda dziewczyna podeszła, mówi, czy ty nie jesteś jednym z nich, z jego uczniów? On powiedział co? Nie, nie, ja? Nie, absolutnie. Wiecie, Piotr później musiał z tym żyć. Musiał sobie gdzieś to tam poukładać, musiał to przemyśleć, musiał gdzieś tam sobie to poukładać w swoim sercu. I myślę, że Piotr gdzieś tam szukał za okazją, żeby porozmawiać z Chrystusem ponownie, jeszcze raz. I później, kiedy już Pan Jezus zmartwychwstał, widział Piotr Jezusa dwa razy. Ale za każdym razem, jak go widział, to wiecie, byli ludzie wokoło. Byli ludzie w pokoju, byli ludzie gdzieś tam i nie mógł z nim jeden na jeden porozmawiać. Wiecie, że najlepsze rozmowy są takie bliskie, tak? Jeden na jeden. I chciał z Jezusem porozmawiać tak blisko i chciał go na pewno przeprosić. Panie, przepraszam Cię za to, co zrobiłem. Przepraszam, że się Ciebie wyparłem. Ale Piotr pamiętał, kiedy było oznajmione to dla kobiet, które przyszły z pustego grobowca i powiedziały tak, ale idźcie i było im oznajmione tak, ale idźcie i powiedzcie jego uczniom oraz, pisze Piotrowi, powiedzcie jego uczniom oraz Piotrowi, że wyprzedza was w drodze do Galilei. Tam go zobaczycie, tak jak wam powiedział. Więc Piotrowi to się przypomina. I on chce iść się spotkać z Chrystusem, więc Piotr idzie gdzie? Do Galilei. Idzie do tego miejsca, gdzie wiedział, że Chrystus się tam pojawi, bo powiedział, że tam idzie. Więc jest na tym samym pewnie wybrzeżu, co kiedyś był, kiedy Chrystus jego powołał. Jest to coś niesamowite i jest piękne, kiedy Chrystus ich powoływał 3 lata wcześniej do służby. Było to samo miejsce, te same wody, te same okolice. Jezus ich powołał, więc oni tam wrócili. Piotr wrócił do tego, co kiedyś robił za starego życia. I w 3 wersecie mówi tak, idę łowić ryby. I każdy, kto lubi łowić ryby, wie, że łowienie ryb jest terapią. Jest czymś, co koi duszę, koi człowieka. Daje jakiś taki spokój, daje okazję do tego, żeby co? Żeby się uspokoić i żeby przemyśleć pewne rzeczy. Piotr mówi, słuchajcie, do swoich przyjaciół, uczniów, panowie, idę łowić ryby. A oni powiedzieli co? My idziemy za tobą. Idziemy razem. Więc każdy, może bardziej mężczyźni, tutaj myślą sobie, o, jak potrzebuję troszeczkę przewietrzyć głowę, to potrzebuje być sam. Potrzebuje pójść. Najlepiej łowić ryby. Wiecie, nigdy nie myślałem, że kiedykolwiek będę lubiał łowić ryby. Tak? Ale kiedy mieszkaliśmy na północy, no bardzo to polubiałem. Nie mogę powiedzieć, że zakochałem się, no bo nie mogę tak powiedzieć, ale bardzo polubiałem łowienie ryb. Jest to coś, co kiedy się wypływa, czyli nawet z brzegu się łowi, nawet jak nic nie złowisz, przychodzisz i się czujesz, miałem świetny czas. Mogłem pomyśleć, mogłem się pomodlić, mogłem jakoś odreagować, poukładać sobie rzeczy. Więc za każdym razem, kiedy osoba, która lubi łowić ryby, kiedy ma jakiś ciężki czas w życiu, idzie łowić ryby. Kiedy wydaje się, że życie gdzieś tam się zawala na nas, to co? Idziemy łowić ryby. Musimy gdzieś tam sobie troszeczkę spędzić czasu na przemyśleniu, na osobności, tak? Więc tutaj jego znajomi mówią, jego przyjaciele, idziemy z tobą. Każdy z nich gdzieś tam musiał sobie coś poukładać. Nie wiem, czy Piotr był zadowolony, czy nie, ale poszli wszyscy łowić te ryby. I wiecie, może Piotr sobie myślał, słuchajcie, no zawaliłem sprawę niesamowicie. Tutaj tak mówiłem, że ja dla Jezusa pomogę, że stanę za Nim, stanę z Nim, że nie pozwolę, żeby coś się stało Jemu, a nagle zachowałem się jak po prostu człowiek, który nie tylko, że Jego nie zna, tylko w ogóle zdrajca, zdradziłem Chrystusa. I pewnie sobie pomyślał, czy Chrystus mnie jeszcze potrzebuje. Pomyślmy, tak, że jeżeli taka była Jego ostatnia rozmowa z Chrystusem, sytuacja, więc sobie na pewno pomyślał, czy Chrystus mnie potrzebuje, czy Chrystus mnie jeszcze użyje, czy On ma plan dla mojego życia. I kiedy Piotr był może nawet w takiej sytuacji, że się naprawdę źle czuł, jeżeli chodzi o niego, dla niego najlepszą rzeczą było pójść i łowić ryby. Ale co się stało po tym, jak poszedł łowić ryby? Nie tylko, że powiedział, wracam do tego, co znam, wracam do tego, co kiedyś robiłem, bo mam jakiś może tutaj ciężki czas i zwątpienia to, co zrobiłem dla Chrystusa. Biblia mówi w trzecim wersecie, że nic nie złowili. Łowili całą noc i nic nie złowili. I zastanawiam się, co Piotr myślał. Co myślicie? Co Piotr sobie pomyślał? Porażka. Nie tylko, że źle się zachowałem, że rozczarowałem Chrystusa, teraz próbuję coś samemu robić i porażka, i mi nie wychodzi. Czy mogę powiedzieć taką pewną prawdę, że za każdym razem, jeżeli nie jesteśmy pojednani z Chrystusem, wszystko, co będziemy robić, gdzieś się może kończyć porażką. Ale kiedy uporządkujemy swoje życie z Chrystusem, cokolwiek będziemy robić, w cokolwiek będziemy zaangażowani, to nie będzie porażka, tylko będzie sukces w naszym życiu. Myślę, że wielu z nas czujemy się i zachowujemy się często tak jak właśnie Piotr. Czujemy się, że przygniatają nas grzechy naszego życia. Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, przeciwko innym ludziom. Czy to może słowem, czy jakimś czynem zgrzeszyliśmy i może znieważyliśmy Jego? Czy może się wydaje nam, że zaprzeczyliśmy, czy zaparliśmy się Chrystusa w naszym życiu? Czy w pracy ktoś się Ciebie pyta o coś i się nie przyznajesz do tego, że jesteś chrześcijaninem? Wydaje Ci się może, że zaparłeś się samego Pana Jezusa. Myślę, że w takich sytuacjach każdy z nas musi mieć taką troszeczkę intymną rozmowę z Panem Jezusem. Więc to jest Piotr i Piotr znajduje się w takiej sytuacji, tutaj, kiedy łowi ryby. I nagle inni słyszą głos. Jaki to jest głos? I głos był, a gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak Go nie rozpoznali. Nie wiedzieli, kto to był. Wtem Jezus zawołał w ich stronę, powiedział, chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli nie. Zobaczcie, Jezus wie wszystko. Jezus zna każdego. Jezus wiedział, że nic nie złowili. I zadaje im pytanie: słuchajcie, złowiliście coś? Czy wyszło wam? Próbujecie robić i próbujecie organizować siebie i swoje życie na swój sposób. Czy ci wychodzi? Czy złowiłeś coś? Jezus woła z brzegu. A uczniowie mówią: nie, nic. Więc Piotr i jego przyjaciele łowili, Biblia mówi, całą noc, a ich łódź była dalej pusta. Nic nie złowili. Nie tylko, że mieli serca złamane, ich mistrz, Mesjasz, czekali na kolejne jego pokazanie się. Byli tutaj wycieńczeni po całej nocy. Było pewnie im zimno, byli głodni. I nagle słyszą głos: czy złowiliście coś? Zauważcie, w takiej sytuacji, kiedy im nie wychodziło, Jezus mówi: czy coś złowiłeś? Chciałbym, żebyśmy zauważyli tutaj bardzo istotną i ważną rzecz. Jezus woła do Piotra i innych, którzy byli poprzednio rybakami, mówi: czy złowiliście coś? Oni mówią: nie. To Jezus mówi, dalej nie wiedzą, kto to jest, ale Jezus mówi: to zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi. Zarzućcie sieci po drugiej stronie łodzi, po prawej stronie łodzi. I Piotr i inni mogli powiedzieć: no kim on jest? Przecież ja wiem, co robię. Robiłem to przez wiele, wiele lat. Zanim zostawiłem to wszystko i poszedłem za Chrystusem, dalej nie wiedzą, kto ich woła. I sam mógł pomyśleć: no przecież jaka różnica jest tutaj z tej strony zarzucić, czy z drugiej strony zarzucić te sieci? Mógł sobie pomyśleć: przecież ja wiem lepiej. Złowiłem więcej ryb niż ten człowiek, co tam jest na brzegu. Zobaczcie, on jest na brzegu, nie ma w ogóle pojęcia, w jakiej ja jestem sytuacji. Ja jestem tutaj w łodzi, łowię całą noc, nic nie złowiłem, a on mi mówi: zarzuć sieci po drugiej stronie. Wiecie, Piotr mógł się tak poczuć i może był nawet zachęcony przez innych. Przez Jana, przez innych: słuchaj, nie zaszkodzi ci zarzucić sieci po drugiej stronie. Tak? Nic nie złowiliśmy przez całą noc, nie zaszkodzi ci to zrobić teraz. Widzę, że Piotr mógł być wrażliwy, jeżeli chodzi o jego porażkę. Czy mogę wam zadać pytanie? Ilu z was, kiedy masz jakąś porażkę w życiu, jesteś wrażliwy, jeżeli chodzi o tą porażkę? Nie lubisz, kiedy ludzie ci zwracają uwagę? W środę mieliśmy studium, fajny temat napominania. Więc tutaj widzę, że Jezus napomniał w pewnym sensie uczniów: słuchajcie, nie róbcie tego tak, zróbcie to inaczej, zarzućcie sieci po drugiej stronie. Więc kiedy im nie wychodzi przez całą noc, myślą i wiedzą, że wiedzą, jak to robić, są pewni siebie, nie wychodzi, a ktoś z brzegu woła: słuchajcie, źle to robicie, zróbcie to po drugiej stronie. Wielu z nas jesteśmy bardzo wrażliwi, jeżeli chodzi o coś, co nam w życiu nie wychodzi. Odnosimy porażkę, a ktoś przyjdzie i nam powie: słuchaj, nie rób tego tak, zrób to inaczej. Czy nie jest to prawda, że często jesteśmy wrażliwi na nasze porażki? Czy mąż do żony, czy żona do męża, czy rodzic do dziecka? Jesteśmy wrażliwi, jesteśmy takimi ludźmi, że jesteśmy wrażliwi, jeżeli chodzi o nasze osobiste porażki. Kiedy ktoś nam próbuje pomóc, jesteśmy wrażliwi. Często nie lubimy tego. Ale nagle, gdy oni to zrobili, stał się wielki cud, wielki połów ryb. Nagle, słuchajcie, jest to ważne, nagle, werset 7, po tym wszystkim, wiedzą, w jakiej sytuacji są, ktoś im z brzegu mówi, jak mają to zrobić, woła, i nagle wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra tak. Nagle im olśnienie przychodzi i Jan patrzy, chwileczkę, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, chwileczkę, jest nam trudno, jest nam ciężko i nagle w takiej właśnie sytuacji przychodzi pomoc. I Jan nagle zdaje sobie sprawę, że, i czytamy tak, że Piotr, że ten uczeń, który ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra, to Pan, to nasz mistrz. Często, kiedy nam się wydaje w naszym życiu, że jest nam ciężko, że jesteśmy przyparci do muru, nie ma wyjścia, właśnie Jezus przychodzi i nam zadaje pytanie. Kiedy tutaj oni już złowili te ryby i przywieźli je na brzeg, Chrystus, zauważcie, miał rozpalone ognisko, miał rybę na tym ognisku, miał chleb. Powiedział im, słuchajcie, donieście jeszcze więcej ryb, będziemy mieli świetne śniadanie. Jezus jest przedstawiony tutaj jako ten, który nas zaopatrza. Jezus jest przedstawiony tutaj jako ten, który nas woła, kiedy tobie życie nie wychodzi, kiedy tobie jest ciężko, kiedy wydaje ci się, że jesteś w łodzi, kiedy wydaje ci się, że ta porażka, którą teraz odnosisz czy odniosłeś, jest za wielka dla ciebie, żeby w ogóle jakoś to przebrnąć. Jezus ci mówi, słuchaj, chodź, ja mam ognisko rozpalone, ja mam rybę na tym ognisku, ja mam chleb, ja mam dla ciebie wszystko. Możesz przynieść to, co złowiłeś, możesz przynieść to, co masz. Ale pamiętaj, że ty masz to, co masz. Złowiłeś to, co złowiłeś. Dlaczego? Dlatego, że posłuchałeś mnie i dzięki mnie to też masz. Więc po śniadaniu słowo pisze, że Jezus i Piotr mają czas na osobności. I może chwilkę szli i może rozmawiali, a może nic nie mówili przez jakiś czas, w ciszy byli. Ale Jezus mówi, słuchaj Piotrze, chodź, chcę z tobą porozmawiać. Kiedy idą i kiedy rozmawiają, Jezus zadaje jemu pytanie, które dla Piotra wydawało się takie po prostu oczywiste za pierwszym razem. Za drugim razem Piotr sobie pomyślał, dlaczego on się mnie pyta drugi raz? A za trzecim razem już nawet pisze, że był zasmucony. Że Chrystus zapytał się jego trzeci raz, Piotrze, czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz? Nie tylko... Przepraszam, bo ja powiedziałem Piotrze, czy mnie kochasz? Jezus nie powiedział Piotrze, czy mnie kochasz? Jakie imię Jezus użył tutaj, żeby się zwrócić do Piotra? Szymonie. Kim był Szymon? Szymon był człowiekiem przed Piotrem. Zauważcie, że Piotr, kiedy chodził z Jezusem, był Piotrem, był uczniem Jezusa, nagle... Próbował się gdzieś tam wycofać, próbował sobie rzeczy poukładać i z powrotem wchodził w bycie Szymonem. I Jezus tutaj ich zawołał i Jezus się zwraca do niego, nie Piotrze, ale zwraca się do niego i mówi, Szymonie, czy ty mnie kochasz? Czy chcesz wracać do tego, co było? Czy chcesz wracać do tego, co ci się wydaje, że jesteś w tym dobry i ufasz temu, co po prostu robisz i co możesz zrobić, bo wydaje ci się, że tylko sobie możesz ufać. Czy mi zaufasz? Czy pozwolisz mi nazywać ciebie Piotrze? Bo Piotr był ten, który szedł za Chrystusem. Jezus zadaje mu to pytanie. Za trzecim razem Piotr się poczuł zasmucony. Dlaczego? I zadaje mu pytanie, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali. Bardziej niż pozostali uczniowie. Bardziej niż pozostali ci, którzy tam było. Jest również tutaj taka gra słów. Jezus też potrafił to robić wiele razy. Jezus zadaje, bo w języku polskim czy angielskim mamy tutaj przetłumaczone tą miłość, to co Jezus zadaje to pytanie, czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz jest przetłumaczone jako, czy mnie kochasz? Czy w angielskim do you love me? I love, czy ten kochasz, ta miłość jest przetłumaczona tylko jako miłość. Ale jest tutaj gra słów tego, że było więcej niż jedno słowo, które opisywało miłość. Jezus zadaje tutaj dla Szymona pytanie, słuchaj, czy ty mnie kochasz w sensie agape? W sensie tej miłości, która jest miłością głęboką, która sama siebie poświęca na rzecz drugiej osoby, która sama siebie stawia na drugim planie, która daje z siebie, która jest Bożą miłością. Jezus się pyta, czy ty mnie właśnie tak kochasz? A Piotr odpowiadał dla Jezusa w sensie miłości filia, która jest: tak, Panie, ja mam szacunek do Ciebie. Tak, Panie, jesteś moim przyjacielem. Tak, Panie, ja mam takie uczucia do Ciebie. I Jezus go pytał o jednej miłości, a Szymon odpowiadał mu w drugiej miłości. I w końcu dochodzą do porozumienia i Piotr zaczyna rozumieć. Jezus mnie pyta tutaj, czy ja tak naprawdę zostawię, zaprę się samego siebie. Zaparłem się Chrystusa wcześniej. Czy ja teraz jestem w stanie zaprzeć się samego siebie? Powiedzieć bez względu na to, co dzisiaj jest w moim życiu, co jako bitwę dzisiaj staczam w moim życiu, czy mi nie wychodzi, czy jestem w tej łodzi i nic mi nie wychodzi, i nie ma ryb, i wiem, jak to robić, a mi nie wychodzi. Wydaje mi się, że wiem, jak życie zaplanować, a mi życie się plącze i nie wychodzi, i mam problemy. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie zadali to pytanie. Pytanie, które Jezus zadał dla Szymona Piotra. Czy mnie kochasz? Czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Więc chciałbym, żeby to dzisiaj pytanie z nami pozostało. Czy kochasz mnie? Jezus się dzisiaj Ciebie pyta. Czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Nie jest to jakimś wyścigiem, nie jest to jakąś konkurencją. Często się mówi, nie możemy się porównywać jeden do drugiego. I nie powinniśmy. Ale w niektórych momentach możemy sobie zadać takie pytanie. Czy kocham Jezusa bardziej niż pozostali? Czy ja kocham Jezusa bardziej niż ci, którzy są w moim życiu, ci, którzy są w kościele, ci, którzy są wokół mnie? Czy ja kocham Jezusa właśnie w taki sposób? Miłością agapę. Miłością, która sama siebie oddaje, swoje życie oddaje. Już na zakończenie. Jest to najważniejsze polecenie, które wtedy Jezus po usłyszeniu tego daje dla Piotra i mówi tak, w 22 wersecie: to chodź za mną. To chodź za mną. Zobaczcie, jakie kółko przeszedł Szymon, który stał się Piotrem. Później się wycofał troszeczkę do Szymona. Jezus teraz mówi: słuchaj, chodź za mną. Więcej w tych tutaj wersetach Jezus opisał to i mówi, jaką śmiercią On wychwali Pana. Wychwalamy Pana naszym życiem i żyjemy dla Niego, ale kochani, nawet w naszej śmierci wychwalamy Pana. Nawet kiedy już jest czas odejść, wychwalamy Pana. Więc Chrystus mówi: zostawcie to, co robicie. Tak jak kiedyś, na samym początku, jeszcze raz wracam do tego, to samo miejsce, ta sama woda, podobna sytuacja. Jezus mówi do nich tak, 3 lata wcześniej: chodźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Pamiętacie? Tak ich Chrystus powołał. Teraz, w 22 wersecie, 21 rozdział Jana, Chrystus mówi to samo do Piotra: ty chodź za mną. Zobaczcie, ponownie Chrystus jego zaprasza, Chrystus jemu mówi: ty chodź za mną. Pochylmy nasze głowy. W podsumowaniu, Piotr miał tutaj zaproszenie do tego, aby wejść w całkiem inną służbę w swoim życiu. Całkiem coś innego. Chrystus jemu ufał z czymś, co było najważniejsze. I może ci się wydaje dzisiaj, że tak naprawdę to ty się za bardzo nie liczysz. Może liczysz się w swojej pracy, starasz się w pracy, w rodzinie, a tak naprawdę to nie widzisz siebie. Nie widzisz siebie w służbie dla Pana. Wydaje ci się, że może twoje życie jest za bardzo szybkie, tyle rzeczy się dzieje, masz małżeństwo, rodzinę, może jesteś sam czy sama, obojętnie, ale wydaje ci się, że jesteś po prostu człowiekiem bardzo, bardzo zajętym. A Chrystus dzisiaj mówi: ty, chodź za mną, pójdź za mną, a zobaczysz, że ta pielgrzymka tutaj na tej ziemi będzie piękna dla ciebie, kiedy właśnie wejdziesz w tą posługę moją, w służbę moją. Chrystus zapraszał Piotra, aby pasł jego owce. Aby pasł owce, aby się nimi zajmował. Więc dla Piotra, żeby mógł to zrobić, Jezus musiał być pierwszy i ostatni. I Jezus musiał być wszystkim pomiędzy początkiem i końcem. Jezus musiał być dla niego najważniejszy. Panie, proszę Cię o każdą osobę tutaj na tym miejscu. Panie, proszę Cię o to, by każdy z nas, Ojcze, mógł zrewidować nasze życie, zrewidować, Panie, to sytuacje, w których jesteśmy dzisiaj tak zanurzeni. Panie, rzeczywistością jest tak, że nie każdy odpowie na ten zew. Nie każdy odpowie na to pytanie: chodź za mną. Zostaw wszystko i chodź za mną. Panie, ja wiem, że te osoby, które to zrobią, nigdy tego nie będą żałować. Panie, może są tutaj osoby, które się czują tak jak Piotr. Może, Panie, służyły Tobie, może chodziły za Tobą, ale teraz gdzieś tam przechodzą przez taki ochłodzony czas w swoim życiu, jeżeli chodzi o stronę duchową. Panie, proszę Cię, abyś, Panie, powiał swoim Duchem Świętym. Abyś odnowił, Panie, pasję każdego człowieka tutaj na tym miejscu. Panie, abyś odnowił może cel życia dla niektórych. Panie, abyś nadał cel życia w niektórych, dla niektórych ludzi, rodzin, osób. Panie, proszę Cię, jeżeli jest tutaj wśród nas Piotr, tak, który potrzebuje Ciebie przeprosić, który potrzebuje z Tobą porozmawiać, który potrzebuje Ci powiedzieć: Panie, przepraszam Cię za moje słowa, za niektóre czyny. Przepraszam Cię, że tak naprawdę to Ciebie zawiodłem. Ojcze, proszę Cię, abyś położył to na sercu tej osoby. Ojcze, Ty jesteś wielki, jesteś potężny. Jesteś ten, który się nigdy nie zmienia. Ty jesteś ten, który jest zawsze nami zainteresowany. Więc Ojcze, proszę Cię, abyśmy nigdy nie wracali do naszych starych dróg, do naszych starych zainteresowań, Panie, do naszych starych sieci, łodzi, cokolwiek to jest w naszym życiu. Panie, ale żebyśmy zawsze słuchali Twoich słów. Zrób to, nie rób tego. Może, Panie, musimy się pozbyć niektórych przyjaciół, ludzi, którzy są wpływowi na nas, ale ten wpływ nie jest dobry, nie jest Boży, ale jest negatywny. Ojcze, proszę Cię, abyś Ty zrewidował nasze serca, każdy z nas. Ojcze, kiedy nam to pytanie jest zadane: czy mnie kochasz? Piotrze, czy mnie kochasz? Daniel, czy mnie kochasz? Agata, czy mnie kochasz? Cokolwiek, Panie, kiedy zadamy sobie to pytanie, Ojcze, żebyśmy mogli z czystym sumieniem odpowiedzieć tą miłością, agapę: tak, Panie, kocham Ciebie i zrobię dla Ciebie wszystko. Ojcze, zachęć nas do tego. Proszę Cię w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, nie